Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy serdecznie, z Państwem Katarzyna Łakomiak-Korach. Rozpoczynamy kolejną rozmowę w cyklu Gość Dnia. Dzisiaj chcemy poruszyć kwestie związane z troską o osoby niepełnosprawne, ale będziemy mówić w kontekście konkretnych osób. Mam tutaj na myśli osoby niesłyszące. A przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy stał się między innymi Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących Języka Migowego. Taki dzień obchodzony jest jak co roku w ostatnią niedzielę września. Witam serdecznie naszego gościa dnia. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy panią Anetę Jakubowską, tłumaczkę języka migowego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Kaliszu, duszpasterstwie osób niesłyszących naszej diecezji.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, witam panią Kasię także. Jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj poruszyć kwestię bardzo ważną, kwestię osób niesłyszących, osób głuchych.
Bardzo się cieszymy z pani obecności, pani Aneto. Na początku chciałabym się zatrzymać przy pani historii, która wiąże się z językiem migowym, nauką języka migowego. Jak to się zaczęło i skąd pomysł na to, że zaczęła się pani uczyć języka migowego?
To był też taki przypadek, bo ja byłam na studiach, to były studia pedagogiczne, oczywiście też związane tutaj z kontaktami interpersonalnymi i będąc przed wykładami zobaczyłam planszę z alfabetem języka migowego. I akurat przy mnie stał kolega z roku i on mówi, słuchaj, ja uczyłem się tego języka, on jest super, mam kontakt z osobami niesłyszącymi, ale to nie jest taki prosty język. Ja stwierdziłam, mówię, a tam machnąć ręką w tą stronę czy w tą stronę, to nie ma najmniejszego znaczenia. On mi skorygował, ale już wówczas gdzieś tam to ziarenko tej ciekawości narodziło się. I jeszcze na studiach nie podjęłam tego tematu, dlatego że zbyt mało czasu, ale to we mnie gdzieś tam kiełkowało i z czasem postanowiłam zapisać się na kurs języka migowego.
A proszę nam powiedzieć, pani Aneto, czy to jest tak, że język migowy można w jakiś sposób zdefiniować i mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem tego języka?
Nie, właśnie my niesłyszący myślimy, że język migowy to jest tam miganie sobie, ruszanie rękami. To jest podział. Podział jest na dwa języki, czyli system języka migowego właściwie został stworzony przez osoby słyszące. Po to, żeby się móc komunikować, żeby móc porozumiewać się z osobami niesłyszącymi, z osobami głuchymi, ale jest to taki język sztuczny, którym tak naprawdę nie posługują się te osoby niesłyszące, ponieważ one mają zupełnie inną gramatykę, ten system języka migowego. Językiem, którym najczęściej posługują się niesłyszący, jest PJM, czyli polski język migowy, ale nie należy go tutaj jak gdyby porównywać z językiem polskim, ponieważ mówię, te właściwości gramatyczne są zupełnie odmienne.
PJM, może jeszcze raz rozwiniemy ten skrót?
Polski język migowy.
Polski język migowy. Czy jest tak jak z językami obcymi, że do danego kraju jest przypisany inny system znaków, inny język migowy? One się różnią?
Tak, tak. One się różnią. To znaczy nieraz się nakładają, ale w zasadzie jest taka różnica, ja mogę porównać to do języka jak polski i angielski, polski i francuski. To jest opowiadanie Marcina, takiego kolegi, który jest osobą niesłyszącą i on wrócił z zagranicy i taki podekscytowany i opowiadał, że rozmawiał po chińsku. Ja mówię, jak to po chińsku? Znaczy z Chińczykiem rozmawiał. Ja mówię, jak to porozumiewało się, przecież język chiński dla słyszących to jest bardzo trudny język. Natomiast on stwierdził, że język migowy miał gdzieś tam podobne naleciałości i on się porozumiał po prostu. Mógł z kontekstu zdania porozumieć się nawet z Chińczykiem. Także tutaj też są jak gdyby granice tego języka. Też każdy kraj ma po prostu odmienne znaki, które gdzieś tam, no wiadomo, one się tam będą nakładały, ale mogą oznaczać zupełnie coś innego.
To bardzo ciekawe, co pani powiedziała, szczególnie ta historia, jeżeli chodzi o pana Marcina i wizytę w Chinach, ale my często chyba jako osoby słyszące wyobrażamy sobie, że jeden znak, który pokazuje tłumaczy języka migowego, czy osoba niesłysząca, posługując się językiem migowym, odpowiada danemu wyrazowi. A chyba tak nie jest, bo byłoby to bardzo trudne.
Znaki migowe nie mają związku ze słowami języka mówionego. Znaczy nie składają się one z liter. Można przeliterować każdy wyraz, oczywiście, ale każdy znak migowy odpowiada pojedynczemu takiemu jak gdyby konceptowi, czyli dom, powiedzmy pracować, ładny, migamy, ale nie literujemy go. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zna tego wyrazu, no to ułatwia nam to, że możemy, ucząc się na samym początku oczywiście, to prawie każdy wyraz możemy przeliterować. Przypomina to raczej słowa języka mówionego, ale nie poszczególnych liter czy też dźwięków.
A proszę mi powiedzieć, ile jest takich znaków?
Takich znaków, które są opisane, jest no tak około 650 tysięcy.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo. Także no jest tutaj, że tak powiem, trudność uczenia się, ale co jest ułatwia, możemy, jeżeli mamy jakiś już większy zasób słów, oczywiście możemy, nawet jeżeli nie znamy jakiegoś znaku, zrozumieć z danego kontekstu zdania.
Jest pani tłumaczem i jeżeli chodzi o duszpasterstwo osób niesłyszących naszej diecezji, podkreślmy, że co 2 tygodnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu mają miejsce msze święte, których przewodniczy ksiądz Łukasz Ograbek, to proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie, ale jest on duszpasterzem osób niesłyszących w naszej diecezji. I podkreślmy jeszcze, że korzystacie i bardzo się z tego cieszycie, bo tak mi pani powiedziała przed wejściem do studia, że bardzo się cieszycie z uprzejmości księdza prałata Pawła Kostrzewy, który jest proboszczem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, że otworzył drzwi osobom niesłyszącym i tam znajdują swoje miejsce i bardzo dobrze się tam czują.
Tak, bardzo chciałabym podziękować z tego miejsca właśnie księdzu proboszczowi Pawłowi Kostrzewie, ponieważ ponad 20 lat odbywały się msze święte, były odprawiane w parafii Opatrzności Bożej. Niestety no tam po odejściu księdza Józefa Pilcha nie było księdza, który po prostu migał. W związku z tym ksiądz biskup wyznaczył nam miejsce i to miejsce właśnie było Miłosierdziu Bożym i dzięki tutaj serdeczności księdza proboszcza Pawła Kostrzewy. Mamy możliwość korzystania co 2 tygodnie, jeżeli mogę z tego miejsca też zaprosić właśnie na msze święte osoby, które może nie uczestniczą, nie wiedzą, osoby niesłyszące, ale także słyszące, ponieważ język migowy, którym się posługujemy, ja także mówię, wypowiadam słowa, więc myślę, że będzie też...
I słyszący i niesłyszący tak, poczują się dobrze tak, podczas myślę, takiej mszy świętej.
Tak, myślę, że tuż nie będzie jakiejś tam
bariery
językowej. Także mamy co 2 tygodnie o godzinie 14 w Dolnym Kościele. I serdecznie zapraszam z tego miejsca.
Zapraszamy i pozdrawiamy w tym miejscu także duszpasterza osób niesłyszących księdza
Łukasza
Ograbka.
Oczywiście. Dzięki jego też przychylności, serdeczności, bo zgodził się sprawować te msze święte, a także i sakramenty dla osób niesłyszących, dla osób głuchych z całej diecezji. Także bardzo serdecznie też pozdrawiam, jeżeli mogę z tego miejsca.
Jeżeli chodzi o informacje na temat duszpasterstwa, ale także na temat działalności Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Kaliszu, to jesteście na fanpage'u. Co należy wpisać, jeżeli chodzi o Facebook, żeby was znaleźć?
Najprościej będzie nas odnaleźć wpisując Koło Terenowe PZG Kalisz.
PZG to skrót
od Polskiego Związku Głuchych.
Tak. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na waszego fanpage'a. Jeszcze o tym, myślę, pod koniec naszej rozmowy wspomnimy. Pani Aneto, tłumaczy pani podczas mszy świętych dla osób niesłyszących. I tak sobie myślę, język liturgii jest generalnie trudnym językiem, więc myślę, że jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o tłumaczenie również na język migowy.
Tak, wydawałoby się, że słowa są podobne, wyrazy są podobne, ale czasami trzeba tą abstrakcję, czyli na przykład jak psalmy są, no jednak są takim utworem wierszowanym, jeżeli mogę tak powiedzieć, no i są taką abstrakcją, bo tam pojawiają się jakieś opisy dźwięków, no jest to trudne, ale nie niemożliwe do przybliżenia osobom głuchym i też poszerza się dzięki temu ich świat, ich wyobraźni też, dużo im też to pomaga. I na początku wydawało mi się, że nie będę potrafiła sobie poradzić z tym językiem, ale to wszystko jest możliwe, jeżeli po prostu człowiek wykazuje się własną inicjatywą, chęcią poznania i przełamywania barier.
Powiedziała pani o bardzo ważnej rzeczy. Ja to bardzo mocno wychwyciłam, bo mówiła pani o myśleniu abstrakcyjnym. Bo podkreślmy, może osoby słyszące nie zdają sobie sprawy z tego, że dla osób słyszących to myślenie abstrakcyjne jest nieco trudne. Osoby niesłyszące nie rozumieją pewnych żartów. Trudno im zrozumieć chociażby niektóre przysłowie, powiedzenia. Jednak ten świat dźwięków zmysłów okazuje się bardzo bogatym. Utrata tego jednego zmysłu powoduje, że właśnie musimy go odbierać nieco inaczej.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niesłyszący nie odbierają dźwięków typu muzyka, plusk wody. No oni już tego nie zrozumieją. Trzeba im po prostu w inny sposób, bardziej opisowy, przedstawić to. Odbierają wibracje, czyli na przykład jakieś stuki, puknięcia. Można tutaj im po prostu przybliżyć, mówię, poprzez opisy. Opisy danych odczuć, doznań.
Czyli bardziej bazujemy na obrazie.
Trafiając do niesłyszących, skupiamy się na obrazie. Bardzo są wrażliwi właśnie na odbiór taki, jak nas widzą, jak nas postrzegają, na naszą mimikę twarzy. Tutaj u niesłyszących dużą rolę odgrywa właśnie ta gra ciała, ta mowa ciała, bym powiedziała, bo to ciało nasze przemawia. Mhm. Tak jakbym porównała to nawet do aktorów, którzy przekazują nam też poprzez swoje właśnie takie aktorskie gesty, też odbieramy to bardziej i czujemy. I przybliża to ich właśnie odczucie, odbieranie tej drugiej osoby.
No właśnie, bo powiedzmy, że my rozmawiając z kimś mamy tutaj tę możliwość komunikacji poprzez dźwięk, natomiast osoba niesłysząca tej możliwości nie ma, ale ona za to będzie zwracała większą uwagę na to, jak my się zachowujemy, jakie wykonujemy gesty, jaka jest właśnie, tak jak pani powiedziała, mimika naszej twarzy, więc łatwiej jest im wyczuć również, że ktoś jest zdenerwowany, że ktoś ma w sobie napięcie, że ktoś się boi, jest jakaś bariera, prawda?
Tak, i dlatego ucząc języka migowego, musimy też skupić swoją uwagę nie tylko na tym, że nauczymy się jakichś słów, że przyswajamy te słowa, te znaki właściwie, znaki języka migowego, ale też musimy uczyć się mimiki. Musimy uczyć się tej mowy ciała, co jest na początku bardzo trudne, bo wiadomo, każdy z nas się skupia na tym, ach, to muszę tak zamigać, to muszę tak zrobić, żeby te ręce były we właściwą stronę, ale nie panujemy właśnie wtedy nad mimiką twarzy. To się po prostu wszystko łączy.
Skupiłyśmy się na tej przestrzeni do tej pory duszpasterstwa osób niesłyszących w naszej diecezji, a chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że w Kaliszu działa koło terenowe Polskiego Związku Głuchych. Wiem, że jest to miejsce nazywane przez osoby klubem, więc takim miejscem spotkania. Kto może przynależeć dookoła i jakie korzyści to ze sobą niesie dla osoby niesłyszącej? Kiedy i gdzie osoby niesłyszące mogą się spotkać?
Serdecznie zapraszam też, jeżeli mogę z tego miejsca zaprosić, na ulicę Kopernika 9 w Kaliszu. Spotykamy się w każdy piątek od 16 do 19. Jest to miejsce spotkań, jest to miejsce towarzyskie, ale jest to miejsce także tam, gdzie osoby mogą przyjść zawsze ze swoimi problemami, gdzie otrzymają wsparcie, gdzie otrzymają pomoc, wzajemną pomoc, ale także jeżeli ja mogę służyć swoją pomocą i osoby słyszące też spoza, że tak powiem, klubu też przychodzą i też pomagają. Rodziny tych osób niesłyszących też się angażują. Ważne jest to, że my nie spotykamy się tylko od tak, żeby sobie posiedzieć, pogadać, ale także organizujemy różne imprezy typu Wigilia, typu Dzień Głuchego na przykład.
Wycieczki.
Wycieczki też uwielbiają. Ja muszę tu podkreślić, że niesłyszący uwielbiają wycieczki, uwielbiają kontakty takie interpersonalne, co na początku, jak ja tam przyszłam, na początku nie było to takie proste, ponieważ była taka bariera. Oni się obawiali, ach, my wyjdziemy gdzieś spoza klubu, słyszący będą się na nas patrzeć, ale kiedy spotkali się z serdecznością, z taką uwagą ze strony osób słyszących, ta bariera została przełamana. Do kina, bo też są napisy, nie zawsze wszyscy też ten tekst pisany rozumieją. Są osoby, które nawet skończyły studia, które mają fakultety, po dwa fakultety skończone i już tej bariery takiej z tym językiem pisanym nie mają, że tak powiem. Bardzo serdecznie zapraszam także osoby słyszące, bo chcemy, żeby ten klub żył, żeby to było takie centrum kultury, nie tylko osób głuchych, bo muszę powiedzieć Państwu, że osoby głuche są bardzo serdeczne, bardzo otwarte na nas osoby słyszące. Ja na początku miałam taką też obawę, że przyjdę ja, która jeszcze niewiele umiem, uczę się cały czas tego języka migowego, i właściwie to nie porozumiem się i oni może będą na mnie tak patrzyli. Nie, spotkałam się z ogromną serdecznością, ogromnym otwarciem. Myślę, że mam okazję też zaprosić Państwa tutaj do klubu, żeby mogli Państwo naprawdę spotkać się i też wyjść z tą komunikacją, bo też niektóre osoby czytają z ruchu warg, więc myślę, myślę, że tutaj ta komunikacja nie byłaby aż taka utrudniona. Poza tym te osoby są naprawdę osobami otwartymi i chętnymi na poznawanie właśnie nowych ludzi.
Już skierowała Pani moją uwagę na kolejne pytanie, bo powiedziała Pani o umiejętności czytania z ruchu warg, ale nie jest tak, że każda osoba niesłysząca ma taką umiejętność.
Nie, nie. No niestety nie. I też powiem szczerze, że na dłuższą metę, no to jest pewnie męczące też cały czas czytać z ruchu warg, ale jest to pewne, jak gdyby taki pierwszy próg, którym osoby mogą się skomunikować. Na pewno z racji tego, że mówię na dłuższą metę, no to byłaby taka utrudniona taka rozmowa, ale część osób posługuje się w ten sposób i odczytuje przekazywane informacje.
Na początku naszej rozmowy powiedziała Pani, że bardzo się cieszy z tego, że może Pani mówić o osobach niesłyszących, o ich potrzebach, ale użyła Pani również określenia głusi. I wydaje mi się, że często w świecie osób słyszących, kiedy mówimy, że ktoś jest głuchy, to trochę nam brzmi, jakbyśmy kogoś obrażali. Natomiast jeżeli używamy formy głuchoniemi, to już nam się wydaje, że określamy przez to w sposób grzeczny, kulturalny osobę niesłyszącą. A wcale tak nie jest. To jest taki paradoks. Wytłumaczmy dlaczego.
No właśnie, bo my słyszący, nam się wydaje, że powiemy sobie głuchoniemi i to jest określenie właściwie adekwatne. To jest zupełnie błędne. Dlatego, że nie jest obraźliwym słowem używanie głusi, natomiast głuchoniemi jest już obraźliwym. Periatywnym jest to określeniem. Z tego względu, że nie wszyscy głusi są niemi. A poza tym głusi mają także swój język, polski język migowy. Dlatego też nie możemy ich określić jako niemi, ponieważ oni się tym językiem porozumiewają. Dlatego też, ja wiem, że nie zdajemy sobie osoby słyszące z tego sprawę, ale jeżeli mogę też z tego miejsca zwrócić Państwu uwagę na ten aspekt, to bardzo bym prosiła, jeżeli będziecie mieli jakiś kontakt z osobami głuchymi, żeby nie nazywać ich głuchoniemymi, bo to jest bardzo dla nich takie obraźliwe.
A na słowo głusi się nie obrażają?
Nie, nie. Nawet bym powiedziała, że bo często jak określamy grupę głuchych, nawet gdy wpisać można w pisowni z dużej litery, będzie to dla nich też takim wyróżnieniem, że jest to grupa głuchych.
Rozumiem. Może zatrzymajmy się przy tej komunikacji, bo jestem ciekawa, jakich rad udzieliłaby Pani osobom, które spotykają na swojej drodze osobę niesłyszącą, ale taką, która czyta z ruchu warg. Jak należy z taką osobą rozmawiać?
Najważniejszą tutaj sprawą jest kontakt wzrokowy. Bo to jest oznaczenie, też te osoby w ten sposób odbierają, że chcemy przekazać im jakiś komunikat, że chcemy po prostu z nimi porozmawiać. Bo jeżeli ten wzrok będziemy odwracać, to osoba nie wie, czy my już skończyliśmy mówić, czy my już skończyliśmy tą rozmowę, czy po prostu traktujemy ją lekceważąco. Także pierwszy, najważniejszy aspekt to jest kontakt wzrokowy. Tutaj musimy skupić się swoją uwagę na tej osobie niesłyszącej. Czyli stoimy twarzą w stronę tej osoby, nie odwracamy głowy, bo już ta osoba, nawet jeżeli by chciała przeczytać z ruchu warg, nie ma takiej możliwości fizycznej. Poza tym, utrudniony jest tutaj aspekt taki, że jeżeli ktoś ma wąsy, wiadomo, ta twarz jest bardziej zasłonięta, tutaj nie widać tych warg. Nie potrząsamy głową, bo to też gdzieś tam ta osoba nie może prawidłowo odczytać naszych słów, które wypowiadamy. I mówimy do takiej osoby powoli i wyraźnie. Otwierając usta, wtedy będzie łatwiejsza ta komunikacja. No jak już powiedziałam, nie odwracamy się, nie odchodzimy gdzieś i nie mówimy stojąc plecami do tej osoby.
Ważne jest chyba to również, żeby było dobre światło.
Tak, tak, oczywiście, bo to, żeby była widoczność, ten kontakt wzrokowy, żeby był po prostu tutaj umożliwiony.
I tutaj powiedzmy jeszcze, że nic nam nie da, kiedy powiemy głośniej.
No nie, nie.
Bo często się chyba na tym łapiemy, tak, jako osoby słyszące.
Tak, właśnie często osoby słyszące myślą, że jak krzykną, to ta osoba po prostu usłyszy. Jeżeli jest słabo słysząca, to te dźwięki gdzieś tam do niej dotrą. Natomiast jeżeli jest to osoba głucha, to wręcz nie wydzierajmy się na tą osobę, że tak powiem brzydko, bo ona i tak nie usłyszy nas. Także mówię tutaj, nie chodzi o to, żeby mówić głośno, ale żeby mówić po prostu wyraźnie, wypowiadać te słowa.
A co jeśli spotykamy osobę niesłyszącą, ona takiej umiejętności czytania z ruchu warg nie ma, ale my chcemy, powiedzmy, że jesteśmy w sytuacji, w której ta osoba prosi nas o pomoc. To jaka jest forma kontaktu, forma tutaj komunikacji?
Myślę, że możemy tutaj spróbować formę pisaną, jeżeli mamy kartkę jakąś przed sobą i długopis. Z tym, że ja bym zwróciła jeszcze uwagę na to i zwróciła jakby do tego aspektu, że polski język migowy jest, inną ma formę gramatyczną, ale możemy spróbować z tą osobą w ten sposób się skomunikować. Proste, tak. Mhm. No jak najbardziej proste, nierozbudowane i tutaj nie jakieś takie udziwnione wyrazy. Na pewno osoba nas zrozumie. Możemy też gestami, bo czasami my, osoby słyszące, no możemy coś pokazać, wskazać, no to też tutaj jest jak gdyby, wchodzimy w aspekt języka migowego, czyli tych znaków. I oczywiście nawet jeżeli nie znamy, no to są takie znaki, które oczywiście, no wskażemy na głowę, wiemy, że to jest głowa i podobne znaczenie mają.
A jak to jest na przykład z kwestią prowadzenia samochodów? Osoby niesłyszące prowadzą samochód?
Tak, prowadzą bardzo często. Znam wiele osób, które są świetnymi kierowcami, radzą sobie doskonale przy właśnie jeździe samochodem.
A jak rozwiązują kwestie, jeżeli na przykład mieszkają sami, bądź wszystkie osoby w domu są osobami niesłyszącymi? Kwestie pukania do drzwi?
Wtedy mają zainstalowane światełko i wtedy po prostu widzą, że ktoś do nich zamierza się dostać, że ktoś do nich, no już nie dzwoni, ale wtedy po prostu przez to światełko sygnalizuje, że chce po prostu wejść do nich do mieszkania.
W naszej rozmowie brzmiało to, że osoby niesłyszące nie mogą usłyszeć muzyki, ale mogą ją poczuć, bo czują wibracje, to po pierwsze, a po drugie też odsyłam Państwa do pięknego projektu Młodzi Migają Muzykę, gdzie młode osoby, młodzież, te osoby są osobami niesłyszącymi, właśnie tłumaczą na język migowy współczesne utwory, tworząc przepiękne teledyski, pokazując piękne emocje, także gorąco polecam. W niektórych teledyskach znanych gwiazd również możemy takie osoby zobaczyć, więc nie ma tych barier.
Nie ma tych barier i myślę, że jak Państwo zobaczycie taki teledysk, to odczujecie właśnie tą mowę ciała. To, jaki jest ten przekaz, że jak ta osoba czuje jednak muzykę. Zresztą ja muszę powiedzieć, że nawet mamy w klubie osobę, która tańczyła i zdobywała też nagrody. Także to nie jest tak do końca, że oni już są jak gdyby całkiem wykluczeni z pewnych tutaj umiejętności.
Niektórzy z osób niesłyszących właśnie też, tak jak pani powiedziała, tańczą, uprawiają ekstremalne sporty, podejmują się działań, które dla osób słyszących byłyby nawet często trudne, a dla nich nie są, bo chyba oni tych barier właśnie nie chcą sobie stawiać.
Tak, przełamują te bariery.
Właśnie o tych barierach bym jeszcze chciała, żeby wybrzmiało tutaj bardzo mocno w naszej rozmowie, ponieważ chyba tak mi się wydaje, pani Aneto, że często to my, słyszący, stawiamy te bariery osobom niesłyszącym, a nie w drugą stronę.
Tak. Ja w ogóle chciałam tutaj właśnie podkreślić, że my na co dzień spotykamy te osoby niesłyszące. No i właśnie mijamy je, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te osoby funkcjonują w innym świecie, w świecie ciszy. I to nie znaczy, że właśnie to są jakieś tam właśnie gorsze osoby, ale też, które przełamują te bariery. Ale są takie bariery stawiane właśnie tak, jak pani Kasiu, pani tutaj podkreśliła, bariery właśnie stawiane przez słyszących. Czyli tutaj mamy mniejszy dostęp do edukacji, to na pewno. Chociaż, jak już podkreśliłam, te osoby, gro z nich skończyło studia, doskonale sobie radzą, ale mają też tutaj mniejszy dostęp do informacji, do mediów, a także bym tutaj przede wszystkim podkreśliła do równego traktowania na rynku pracy. Bo to też jest takie uciążliwe dla nich bardzo, jeżeli chodzi o znalezienie pracy.
A o jaką pomoc najczęściej się do pani zwracają? To są też takie sprawy dnia codziennego, chociażby sprawy urzędowe?
Tak. Znaczy jest tutaj bariera. No my oczywiście słyszący też mamy taką barierę, czytając jakieś pisma nawet urzędowe. My mamy problem czasami ze zrozumieniem, a już patrząc pod kątem osób niesłyszących, no to jest już dla nich język zupełnie obcy. I dlatego często zwracają się o pomoc w sprawach urzędowych, w bankach, a także u lekarza, ponieważ jest ta bariera, jest mało osób, które, powiem tak, uczyły się kiedyś nawet, bo jest gro osób, które się uczyło języka migowego, ale tak jak każdy język, jeżeli się, że tak powiem, nie korzysta z tego języka, zapomina się. I te osoby nie mają często do kogo się zwrócić. Tutaj czują się wykluczone. Obawiają się w załatwianiu właśnie podstawowych rzeczy. Dla nas coś, co jest proste. Idziemy do urzędu, tłumaczymy, załatwiamy sprawę.
Do sklepu.
Znaczy korzystają jeszcze samoobsługowe, owszem. Ale do sklepu też. Też już jest ta bariera.
Komunikacja.
Tak, to wszystko się opiera właśnie na komunikacji tutaj, na właśnie na tej barierze komunikacyjnej.
A co najbardziej boli w takiej komunikacji osób niesłyszących z osobami słyszącymi? Jakie sytuacje są dla nich bolesne?
To znaczy tak, ja mogę tutaj podkreślić takie sytuacje, kiedy osoby na pewno nie lubią osoby, które migają, jeżeli się na nie patrzymy, bo one uważają wówczas, że ktoś traktuje ich niegrzecznie, albo że jesteśmy wścibscy, że tak jak gdyby podsłuchujemy tą rozmowę. Tak jak już mówiłyśmy wcześniej o tych osobach o określeniu głuchoniemy, to też jest dla nich bardzo takie niegrzeczne, obraźliwe. Przebywanie na przykład w grupie osób słyszących, gdzie osoby rozmawiają sobie i nie zwracają uwagi, że jest wśród nich osoba, która nie słyszy. Chociażby odwrócenie się do tej osoby w stronę, żeby ona mogła odczytać z ruchu warg. Myślę, że to też jest taką wskazówką dla nas, żebyśmy po prostu nie ignorowali tych osób. Że jeżeli nawet nie znamy tego języka migowego, to zwróćmy się w stronę twarzą do tej osoby. Ona będzie wiedziała, o czym mówimy. Nie będzie jak gdyby odsunięta na margines. Też te osoby, jeżeli na przykład rozmawiają, to nie dochodzimy i nagle nie chcemy im coś tam przerwać tej rozmowy i wtrącić coś, co chcemy powiedzieć, tylko musimy grzecznie poczekać, aż ta osoba skończy ze sobą rozmawiać. Jeżeli mamy coś pilnego, to najczęściej, jak ja mam w klubie jakieś tam sytuacje, gdzie szybko muszę coś przekazać, delikatnie dotykamy do ramienia tą osobę, nie szarpiemy tej osoby, broń Boże. I co tutaj może bym powiedziała, taką ciekawostkę dla osób słyszących, to jest to, że nawet te osoby, ponieważ tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, one odczuwają wibracje, więc często jest tak, że jak ktoś chce coś tam na forum ogłosić, czy coś powiedzieć, stukają wtedy te osoby w stół, bo czują te wibracje, więc wtedy przerywają rozmowę pozostałe osoby i skupiają się na tej osobie, co chce ogłosić, czy powiedzieć. Nawet też taka ciekawostka, że rzucają w swoją stronę, oczywiście to nie są jakieś przedmioty ciężkie, tylko po prostu czymś lekkim rzucają
dla
w tą
reakcji.
Stronę. Tak, dla tego, żeby uzyskać tą reakcję.
Bardzo dziękuję pani Aneto. Dużo tematów, ale myślę, że dużo tematów ważnych i potrzebnych, dużo kwestii takich istotnych udało nam się poruszyć podczas tej rozmowy, aby uwrażliwić na potrzeby osób niesłyszących, ale myślę, że w szerszym kontekście na potrzeby osób niepełnosprawnych. Tu podkreślmy, że osoby niepełnosprawne zmagają się z różnymi dysfunkcjami, natomiast mają pełnosprawne serca.
Tak. Zgadza się. Także tu uważam, że są to osoby godne szacunku, godne zaufania i myślę, że dzięki temu, że jest poruszany taki temat, Państwu przybliżyliśmy ten świat ciszy.
I powiedzmy, że świat ciszy pięknie może współgrać ze światem dźwięków, bo chociażby zna pani takie małżeństwa, kiedy mamy osobę niesłyszącą i osobę słyszącą. Tak samo jest w rodzinie, często dzieci osób niesłyszących słyszą, więc myślę, że nie ma żadnych barier, a my apelujemy, żeby tych barier nie stawiać.
Tak, zgadza się. Także polecam Państwu kontakty i komunikację i żeby nie było właśnie tej bariery, obawy, że spotkania z niesłyszącymi są dla Państwa jakąś trudnością, bo to są tacy sami ludzie jak my, otwarci, szczerzy, cudowni.
Zapraszamy Państwa i tych niesłyszących i słyszących do udziału w tych wyjątkowych spotkaniach podczas modlitwy w ramach duszpasterstwa osób niesłyszących naszej diecezji, a także do udziału w spotkaniach Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Kaliszu, a moim i Państwa gościem w ramach spotkania z gościem dnia była pani Aneta Jakubowska, tłumacz języka migowego właśnie w duszpasterstwie i w kole terenowym osób niesłyszących w Kaliszu. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.